Cześć, witajcie w kolejnym raporcie z Himalajów na kanale Szczytomaniak. Najwięcej dzieje się obecnie na Everestie, więc od niego zaczniemy, a później o swoich atakach na szczyt Makalu opowiedzą Marcin Miotk oraz Dorota Raśnińska-Samoćko, z którymi połączyłem się, gdy dotarli już do Katmandu. Everest. 17 maja Agnieszka Maszewska, Szymon Jaskuła i Karol Adamski, działający w ramach agencji Satori Adventures, wraz z towarzyszącymi im szerpami dotarli do obozu trzeciego i podejście zajęło im 6,5 godziny.
Witamy wszystkich z obozu C3. Jesteśmy na wysokości 7150. Jestem tutaj z Agą Maszewską.
Z takich pięknych widoków jak dzisiaj na podejściu do trójki to naprawdę nie mieliśmy.
Tak, baliśmy się rano, że będzie za gorąco. No troszkę było za gorąco, gdyż musieliśmy wystartować już w tych kombinezonach szczytowych. Trochę zmniejszyliśmy ilość rzeczy pod spodem, ale cieszymy się bardzo. Jesteśmy tutaj, zajadamy zupki, pijemy kawkę. No to jest super, a widok jest po prostu obłędny.
Szymon z kilku namiotów dalej krzyczy, że było bardzo gorąco i to prawda, ale najważniejsze, że jesteśmy wszyscy w komplecie w obozie trzecim, zdrowi, już po kolacji, apetyty dopisują, uśmiechy od ucha do ucha, wszystko jest naprawdę świetnie.
No i jak słyszę, nie wszyscy, nie ma kaszelku, nikogo, więc to jest super. Cieszymy się bardzo. Moc jest w każdym z nas, no, napompowani jesteśmy tą adrenaliną, która tryska z nas. Ja patrząc w oczy wszystkim tutaj uczestnikom, to po prostu jestem zachwycony tym, co się tutaj dzieje i oby tak dalej.
Jutro wychodzimy do obozu czwartego, trzymajcie kciuki, ściskamy, pozdrawiamy.
Tak, i w tym obozie czwartym będziemy przez kilka godzin, także już trzymajcie kciuki za nas, bo o godzinie gdzieś 20 jutro zaczniemy atak szczytowy, który będzie drogą do naszych marzeń i oby ta droga do szczytu i droga z powrotem była dla nas taka, jaką sobie zawsze wymarzyliśmy i miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, dodawajcie nam tego podmuchu takiego od dołu, żebyśmy doszli tam, gdzie chcemy dojść. Aga, bez komentarza, ja również pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Z Panem Bogiem.
Przełęczy południowej. 7900 metrów. Siedzę tutaj w namiocie z Agą Maszewską, z Szymonem Jaskułą. Dolazłem te ostatnie metry, prawie nie oddychając. Jakieś 15 minut temu zacząłem przyjmować tlen. Przez 1,5 litra na godzinę, więc dużo lepiej się czuję. Prawie się udusiłem, ale jestem wciąż w walce i cieszę się, że wszędzie mnie.
Z kolei Mateusz Waligura 16 maja około północy opuścił bazę i po 7 godzinach pokonywania lodospadu osiągnął obóz pierwszy, a następnie kontynuował podejście, by tego samego dnia dotrzeć do obozu drugiego. Podobno droga do obozu pierwszego przez Icefall była bardziej wymagająca niż za pierwszym razem, pootwierały się nowe szczeliny, a te stare się po prostu poszerzyły. Jakub Patecki również dotarł do obozu drugiego 17 maja i przejście z bazy zajęło mu 9,5 godziny. Jest on zadowolony z uzyskanej aklimatyzacji, nie uskarża się na żadne problemy. Czuje się dobrze, a do obozu drugiego dotarł z towarzyszącymi mu Dałą Szerpą oraz Pasangiem z agencji The Summit Force. Także Piotr Krzyżowski, działający na lotce, wyruszył w górę do obozu drugiego, jednak obecnie nie wiemy, kiedy ostatecznie zdecyduje się on ruszyć w kierunku szczytu lotce. Wszystkie najświeższe informacje, które otrzymuję od himalajstów z Everestu, publikuję w relacjach na Instagramie Szczytomaniak i tam znajdziecie po prostu najbardziej aktualne wiadomości, które staram się wrzucać chwilę po tym, jak je otrzymam. Teraz zapraszam Was do wysłuchania relacji Marcina Miotka. Podczas naszych raportów mówiłem Wam, że często Waldemar Kowalewski i Marcin wspinali się osobno, ale przez brak kontaktu z nimi nie znałem przyczyny, czemu tak było i w pierwszej kolejności zapytałem Marcina właśnie o to.
Znaczy, wyglądało to w ten sposób, że po dotarciu do Makalu Base Camp na 5700 metrów. Ja czekałem 5 dni na swoje bagaże. Nie miałem raków, nie miałem kasku, nie miałem praktycznie większości wyposażenia spinaczkowego. No i w tym samym czasie no, Waldi już też był w obozie. No i tak naprawdę no, było naturalne, żeby on nie tracił tych 5 dni, to wyszedł do góry sam się już jak gdyby aklimatyzować. No i wtedy jak on już był trochę zaaklimatyzowany, no to ja nie miałem jak gdyby, nie miałem szans, żeby jak gdyby za nim nadążyć, bo po prostu musiałem też jak gdyby robić to po bożemu, czyli obóz pierwszy, obóz drugi. No i tak naprawdę moje losy zetknęły się z Kanadyjczykiem Alanem i żeśmy razem się aklimatyzowali, a Waldi się jakoś tam sama aklimatyzował. No i tak naprawdę no to nie była nikogo wina, nigdy nikogo nie miał, ani do tej pory nie ma pretensji, no a tak po prostu wyszło, tak nieraz jest, że po prostu no nie mogłem oczekiwać, że on będzie na mnie czekał 10 dni, aż mi raki przyjdą i po prostu tak to nieraz po prostu na wyprawach bywa.
A jak opisałbyś atmosferę w bazie pod Makalu i na samym Makalu, bo było całkiem sporo himalajstów w tym roku i też kilku Polaków?
Nie no, atmosfera była, no można powiedzieć, rewelacyjna. Nie wiem, czy nawet nie najlepsza ze wszystkich moich jak gdyby wypraw. Polaków było aż 5, czyli stanowiliśmy tak naprawdę najbardziej liczną nację w bazie. Fakt, że nie było internetu niektórym doskwierał, ale mi osobiście to się podobało, ponieważ no, dużo było fajnych rozmów wieczorami w czasie czekania na rotację aklimatyzacyjną. Mówię, bardzo fajne takie są rozmowy, bo czasu każdy ma sporo w porównaniu do tego, co mamy tutaj na jak gdyby w cywilizacji. Następnym bardzo pozytywnym aspektem było to, że podczas całej wyprawy nikomu nic nie zginęło w żadnym obozie, nie było żadnych kradzieży, czy też tam komuś coś zwiało, tak? Ale to jak gdyby no, czynnik zewnętrzny, ale pod tym względem miałem jakieś tam malutkie obawy, ale bezpodstawne i to też był taki fajny element, że nie było takich złych emocji.
A jak wyglądał twój atak na szczyt Makalu? Jakbyś mógł go opisać po kolei, o której mniej więcej się zaczął i kiedy podjąłeś decyzję o zakończeniu?
No zaczął się o godzinie gdzieś mniej więcej 20:30. Wyszedłem gdzieś tak 20-25 minut po pierwszej grupie szerpów z tlenem i z klientami. No i się ich tam trzymałem, tak? Jakieś takie, widziałem zawsze gdzieś tam kilkaset metrów przede mną światełka, także to mi gdzieś tam dawało jakąś tam na nawigację. No ale ku mojemu zdziwieniu ten cały, tą całą pierwszą część nocy, no nie wiem do której godziny, no to praktycznie nie było żadnych poręczy, tak? Cały czas szedłem po prostu po takim, jakieś trawersy, to była noc oczywiście, ale czułem, że jest naprawdę, ekspozycja jest niezła. No i byłem bardzo skoncentrowany na tym, żeby gdzieś tam no po prostu nie popełnić jakiegoś fałszywego kroku. Niektórzy tak żartują, że oni specjalnie tych elementów pierwszych nie poręczują, bo ludzie tak w nocy nic nie widzą, no ale jak gdzieś tam doświadczeni ludzie czują tą ekspozycję, tak, że wiedzą, że po prostu no, to tam nie ma jak gdyby żartów. Jak ktoś idzie z szerpą, to nieraz jest związane czy coś, no ale jak ja szedłem sam, no to musiałem bardzo uważać, żeby się gdzieś tam nie potknąć, ani nie jakiegoś głupiego błędu nie zrobić. No i tak sobie szedłem tą całą noc, gdzieś tam widząc z przodu te światełka. No i później zaczęło się robić jak gdyby jasno już tam o godzinie, teraz nie wiem, 4:30 czy coś, czyli gdzieś tam po tych 7-8 godzinach. No i wtedy zobaczyłem przed sobą jak gdyby w międzyczasie, jeszcze w czasie nocy, to osoby, które wyszły za mną jak gdyby na tlenie oraz tam, nie wiem, na przykład Bartek czy Oswald, którzy są bardzo szybcy, to mnie tam powoli zaczęli wyprzedzać. No i jak pojawił się dzień, no to widziałem przed sobą, nie wiem, może z osiem osób na takim dosyć stromym podejściu. No i się za tymi ludźmi gdzieś tam zacząłem no po prostu iść, tak? Oni dawali mi też jakąś tam nawigację. No potem no już tych takich, nazwijmy to, wzniesień, pogórków i tak dalej, ścian, skał było dużo. No i powoli gdzieś ci ludzie zaczęli mi tam gdzieś ginąć. No i w pewnym momencie już tak gdzieś koło godziny 8, no tak no nie wiedziałem do końca, co robić. No i jak nie zdążyłem się nawet dobrze zastanowić, to widzę, szerpa schodzi jak gdyby z góry. No i ten szerpa mówi, że no gdzieś zabłądził w ogóle, tu gdzieś w jakichś skałach, coś tego, i że wraca, bo na szczyt jest 5 godzin i on już jest zmęczony, i on ten. No to mówię, kurczę, tak sobie myślę po cichu, jak no szerpa zawraca, bo jest zmęczony, no to jest jakiś tam, trzeba to przeanalizować, tak? Czy to tak naprawdę moja wspinaczka dalej ma sens? No i tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, patrzeć na zegarek, na wysokość, i to akurat była wysokość 8000 metrów. No i po jakiejś tam analizie no stwierdziłem, że no nie ma szans, żebym był gdzieś wcześniej niż druga, trzecia na szczycie. Jakbym był w jakiejś większej grupie z szerpami czy coś, no to może byśmy schodzili nocą, ale tak naprawdę jak byłem sam, no to po prostu stwierdziłem, że to jest nieodpowiedzialne, że po prostu mam duże szanse gdzieś tam złapać jakiś nieplanowany biwak. Pogoda też nie była jakaś idealna, to widać ze zdjęć tam Bartka, było tak dosyć pochmurno. No i stwierdziłem, że po prostu no mimo wszystko no, chyba muszę zawrócić, bo nie, tlenu nie używam, nie będę teraz tu przyspieszał. I tak naprawdę po 5 minutach zawróciłem i ten szerpa już był gdzieś tam niżej, no i zacząłem powoli schodzić.
Dorotę Rasińską-Samoćko zapytałem, jak wyglądał jej pierwszy, ten nieudany atak na szczyt Makalu i co było przyczyną odwrotu.
Dobrze, pierwszy atak na szczyt odbywał się z 3 na 4 maja i też był związany z szeregiem dziwnych komplikacji, ponieważ mój partner spinaczkowy, mój szerpa, rozchorował się i powiedział mi o tym normalnie 5 minut przed wejściem do obozu trzeciego. I w związku z tym nagle w obozie trzecim okazało się, że jest jedna osoba, szerpa, który miał być na szczycie, okazało się, że nie był. Czyli ja się z nim wspinałam do obozu trzeciego, a później z obozu trzeciego na szczyt. I atak zaczął się 3 maja, około godziny 11 wieczorem i szliśmy 3 maja na szczyt, żeby wejść 4 maja. Mój szerpa był bardzo wolny. Okazało się, że no, nie ma zbyt tak dużej może siły, może miał zły dzień, ale ja na niego musiałam czekać w sumie około 2-2,5 godziny na różnych tych postojach. I jak doszliśmy do kuluaru, tego kuluaru, który prowadził do już na szczyt, to był piękny wschód słońca, wszystko okazało się, że jest okej. I ja pierwsza weszłam do tego kuluaru i jak już do niego weszłam i zaczęłam się wspinać, to nagle zmieniła się pogoda. Nagle pojawiła się mgła, potworny wiatr, jakby wszystkie żywioły sprzysięgły się, żeby powiedzieć mi, że ta prognoza pogody, która zapowiadała, że ma być ładnie, okazało się, że jest zła. Więc ja około 200 metrów przed szczytem podjęłam decyzję, że się wycofuję. Ze względu właśnie na te fatalne warunki pogodowe, ale również ze względu na jego szerpę, bo ja go po prostu straciłam z zasięgu wzroku i dopiero jak zeszłam, bo ponad godzinie go spotkałam i też chodziło mi o to, żeby też zapewnić jemu bezpieczeństwo. No i żeby to wszystko się okazało jak najbardziej bezpieczny powrót, bo jednak to jest najważniejsze, żeby był bezpieczny powrót. A jakie były warunki w ogóle powrotu? Warunki powrotu też były fatalne, ponieważ nastała biała ciemność i my faktycznie spędziliśmy ponad 5 godzin szukając możliwości zejścia w dół. Tam było 2-3 szczeliny, które trzeba było pokonać bez poręczówek. Stok był bardzo oblodzony, bo to się okazało, że Makalu w tym roku, w tym pierwszym ataku szczytowym, no, dało duże wyzwanie. To był miejscami tak zwany blue ice, bez poręczówek. Także można sobie wyobrazić, jakie to było duże ryzyko tylko z samym czekanem. I powrót był taki, że wracamy do obozu trzeciego i co się okazuje, po tylu godzinach ataku szczytowego mój namiot, nasz namiot porwało. 3 namioty porwał huraganowy wiatr. Nie mieliśmy ani wody, ani picia, ani śpiworów, ani jedzenia. Także po prostu udało nam się znaleźć jakiś namiot dodatkowy, w którym po prostu jakoś przetrwaliśmy tą noc i później schodziliśmy do obozu drugiego. Także to było wiele, wiele takich okoliczności. I z tego ataku szczytowego też się wycofało łącznie z nami 5 osób zrezygnowało z tego ataku szczytowego. Około 4 osoby weszły, bo troszkę wcześniej wchodziły. Także te warunki były takie bardzo, bardzo wymagające.
A jakbyś teraz mogła powiedzieć, jak wyglądał atak na szczyty, który ponowiłaś tydzień później? Jak wyglądały wtedy warunki i o której godzinie w ogóle opuściliście obóz?
Dobrze. Kolejny atak szczytowy już z moim szerpą zdawał nur, bo odbył się z 11 na 12 maja. Wyszliśmy po godzinie 8 wieczorem, żeby ostatecznie być na szczycie o 8 rano. I warunki miały być takie, że też ma być idealna, ładna pogoda. Natomiast okazało się, że przez cały ten okres czasu, kiedy w tym okresie od tego pierwszego ataku szczytowego do tego drugiego, spadło dość dużo śniegu, czyli to warunkowało to, że musieliśmy torować drogę. Z tej ekipy ponad 10 osób, ja z moim szerpą, jeszcze z jednym szerpą, byliśmy na przodzie i faktycznie cały czas torowaliśmy drogę, czyli wyrwaliśmy tę poręczówkę spod śniegu, ponieważ reszta ekipy była bardzo, bardzo wolna. I po prostu uznaliśmy, że jeżeli będziemy szli bardzo wolnym tempem, to po prostu będzie nam bardzo zimno. Także my po prostu szliśmy cały czas do przodu. Mi się wydawało, że jestem bardzo wolna, ale okazało się, że jestem nawet kilka godzin przed innymi. W tym drugim ataku szczytowym, przez to, że było trochę więcej śniegu, to pokrywało ten jakby blue ice, czyli nie było aż tak ślisko, ale znowu trzeba było uważać przy przekraczaniu szczelin. I tutaj też się okazało, że pogoda miała być bardzo stabilna, dopiero wieczorem miał być silny wiatr i mgła i zachmurzenie. Natomiast jak widać z tych moich zdjęć, z tego ataku szczytowego, okazało się, że ja wchodzę na Makalu w całkowitej mgle i w ogóle nic wokół mnie nie widać. My torowaliśmy drogę właśnie od tego kuluaru aż tam wyżej, czyli w kuluarze znowu była mgła, znowu był śnieg, znowu był wiatr. Na szczęście było dość ciepło, także to nam też pozwalało, że szliśmy do góry. A jak doszliśmy tuż przed szczytem, tym głównym, do tak zwanego false summit, czyli fałszywego wierzchołka, to też wszystkie te poręczówki były zasypane. Ja też tam kilka razy musiałam ubezpieczać moich szerpów, bo to też kilka razy po prostu oni jakby obsypywali się góra z tym śniegiem. Także musieliśmy bardzo uważać, bo mimo, że była tam poręczówka, to jednak ten śnieg był świeżo spadły, były po pierwsze torowanie. Także bardzo szczęśliwi, bardzo zmęczeni, pełni satysfakcji byliśmy o tej 8 rano na wierzchołku. No i później wszyscy dochodzili do nas inni. Mgła, ale wielka satysfakcja. Tak, także miałam tylko wtedy, kiedy było właśnie w stu słońce, to było właśnie jasno i tak dalej. No i powrót też z wierzchołka był bardzo problematyczny, bo się okazało, że też jest fatalne warunki, fatalna widoczność, także jak o 8 byliśmy na szczycie, to ja byłam pierwsza w obozie trzecim w okolicach przed 5, natomiast wszyscy inni, w tym moi szerpowie, byli 2 godziny po mnie. To właśnie świadczy o tym, jak było trudno z powrotem, żeby znaleźć właściwą drogę, bo ta droga powrotna, jak nie ma poręczówek, jest bardzo skomplikowana, bo po prostu, mimo że wydaje się, że nie jest dość trudno technicznie, to nie wiadomo czasami, którędy schodzić, jak nie ma poręczówek. No i też się zdarzało, że przy tych poręczówkach, jedna poręczówka też faktycznie pękła na moich oczach, co mi się jeszcze raz w życiu zdarzyło. Także było dość problematycznie, ale na szczęście szczęśliwie dotarliśmy do obozu trzeciego i tam spędziliśmy noc.
Jeśli ten raport był dla Was interesujący, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeśli znacie kogoś, kto interesuje się aktualnymi wydarzeniami na Everestie czy Makalu, to możecie wysłać im link do tego odcinka. Już w kolejnym materiale ostatni raport z przełęczy południowej tuż przed wyruszeniem na szczyt. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia na szlaku i w kolejnym odcinku. Cześć!